Ja nie wiem, nigdy kiedy zaczynam pisać, nigdy nie wiem, o czym ma być książka. Gdybym wiedział, o czym ma być książka, to bym jej nie napisał, bo ona by mnie nie ciekawiła. Jeśli ja bym miał plan książki, na przykład tak jak wielu pisarzy robi plan, prawda, początek, środek, koniec i tak dalej, finał. Nie, ja tego nigdy nie wiem, ja tego nigdy nie robię. Ja zawsze powtarzam, że w gruncie rzeczy improwizuję książkę, że ona powstaje w trakcie pisania. Ona nie powstaje przed napisaniem, ona powstaje w trakcie pisania. Ja muszę nie wiedzieć, o czym piszę, żeby chcieć pisać, ponieważ ja sam chcę się dowiedzieć, prawda? Pisanie książki jest poznaniem. Ja sam chcę się dowiedzieć, prawda? Czym ta książka jest, o czym ona mówi, o czym ona chce mówić. Wystarczy, że mam jakąś niejasną intencję, że coś mi tam świta, prawda? Ja robię sobie oczywiście ciągle notatki, mnóstwo notatek robię, takich drobiazgów. Notuję najbardziej błahe nawet drobiazgi, prawda? Ktoś coś powiedział, jak ktoś w pół zdania powiedział, ktoś coś tam, jakiś gest zrobił, ja to wszystko notuję. I kiedy uzbiera się mi masa tych notatek, to dopóki one, jak powtarzam metaforycznie, nie wydadzą głosu z siebie, że chcą być opowiedziane, to one są martwe. Ja muszę usłyszeć ten pierwszy głos tego zebranego materiału, żebym zaczął pisać. Bo wiem wtedy, że w tej materii jest coś żywego, że w tej materii jest coś zawarte, jakaś opowieść. Prawda? Zawsze powtarzam, że najważniejsze jest dla mnie pierwsze zdanie. Ale pierwsze zdanie to nie znaczy, że zdanie na początku książki. Pierwsze zdanie to znaczy zdanie, które ma potencję wyzwalającą, ma potencję kreacyjną, które jest w stanie uruchomić cały łańcuch kolejnych zdań. Prawda? I zdania kierują moją ręką, moim pisaniem. Zdanie wyzwala zdanie. Prawdziwym językiem jest mowa, nie pismo. Mowa jest pierworodnym językiem człowieka, pismo jest czymś wtórnym, sztucznym, prawda? Mimo że my dzisiaj wszyscy mówimy pismem. Ja też tu do Państwa mówię pismem. Literatura musi wyjść od mowy, prawda? Jeśli ma wyjść od mowy, to nie może czerpać żadnych wzorów, które powstały z pisma. Ja przeszedłem szkołę mowy, kiedy redagowałem kwartalnik Regiony. Ja redagowałem kwartalnik Regiony 20 lat, 25 lat. Ja to pismo założyłem. Jakie okoliczności założenia tego pisma były w tamtej epoce, to jest osobna sprawa. Ponieważ zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że jest już 5 po 12, kiedy można jeszcze znaleźć chłopskie zapisy z epoki, kiedy chłopi z mowy przechodzili w pismo. To był mniej więcej druga połowa XIX wieku. Przecież i druga sprawa, przecież kultura chłopska, która jest bardzo istotna dla mojego pisania, jest kulturą, była kulturą mowy, nie pisma. Kulturą mowy. Nam jest trudno jako ludziom pisma wyobrazić sobie, jak można było funkcjonować w kulturze wyłącznie mowy. Czym wobec tego ta mowa była? My dzisiaj na wszystko potrzebujemy papierków, dokumentów, gwarancji. Jak to się odbywało w kulturze mowy, kiedy chłopi byli analfabetami, prawda? Pojedyncze osoby zdarzały się, że umiały pisać, ale byli analfabetami. I właściwie można by paradoksalnie powiedzieć, że moja proza wywodzi się z analfabetyzmu. Bo ta refleksja, czym jest mowa, ukształtowała moje pisanie. I stworzyłem taki zespół paru fanatyków. Nie mieliśmy w ogóle żadnego instytutu, żadnych narzędzi, tylko, jak to się mówi, na nosa szukali jakichś takich reliktów piśmiennych z tej epoki, kiedy chłopi przychodzili w pismo. Co się okazuje? Że chłopi, kiedy przychodzili w epokę pisma, przenosili struktury do pisma, przenosili struktury mowy. Pamiętam takie listy emigrantów chłopskich z Ameryki i Brazylii. Taką książkę wydał wybitny historyk polski profesor Kula. Te listy były przed wojną niedocenione. W ogóle uważano, że to nie jest żadne źródło historyczne. On to wydał dopiero w 1972 roku. Ale w tych listach widać te struktury kultury mowy. Mianowicie, to się odbywało tak. Emigranci chłopscy byli analfabetami wszyscy. Jak wobec tego pisali listy do swoich żon, matek, prawda, kochanek i tym podobnych do Polski? Otóż polscy emigranci byli analfabetami, ale Żydzi polscy umieli pisać po polsku. W związku z tym szedł taki chłop do Żyda i za tego dolara mówił mu: napisz mi list. Jak się odbywało pisanie tego listu? On mu dyktował słowo po słowie, prawda? I później kazał sobie jeszcze odczytywać, czy ten list jest taki, jak on podyktował mu. I tam mamy takie struktury mowy w tych listach, na przykład, że pisze się do żony, ale pisze się do całej gromady niemalże jednocześnie. Tak jakby przy tym stole, przy którym będzie siedziała ta żona, siedziała cała wiejska gromada, prawda? Siedziała cała rodzina. I ten list jest pisany na przykład, pamiętam taki jest, moja kochana tam żono i tak dalej, tęsknię za tobą, to tamto. A ty mi szwagrze pilnuj, żeby ona mi się nie puszczała, prawda? I tego typu struktur jest bardzo wiele różnych. I to mnie zafascynowało. I ja właściwie znalazłem później potwierdzenie w filozofii Ludwiga Wittgensteina, potwierdzenie tego, czym jest mowa indywidualna. Że mowa nie jest zbiorowym językiem. Zbiorowy język funkcjonuje na zasadzie, można by powiedzieć, umowy społecznej, żebyśmy się mogli komunikować. Ale każdy człowiek ma swój język. Jeśli mówimy wszyscy po polsku, to każdy ma swój język. Każdy. Ja to później śledziłem, tropiłem, na przykład w kolejkach, prawda, za mięsem w czasie stanu wojennego. Kolejka obcych kobiet stała długa. Ja lubiłem zresztą stać w kolejkach. Kolejka stała i obce kobiety zwierzały się w tej kolejce z najprzeróżniejszych swoich intymnych spraw. nie znając się wzajemnie, prawda? I te języki były tak różne, tak wspaniałe, tak nieraz kreacyjne, prawda? Że to pobudzało i mnie. I dlatego, jak powiadam, każdy ma z nas, każdy człowiek ma swój język. Tak jak nie ma jednego wspólnego realizmu. Ja nie wiem, co to jest słowo realizm. Jeśli przyjmuję na przykład takie pojęcie, którym się nieraz operuje, realizm, to mówię, że zgadzam się na to pod warunkiem, że przyjmiemy, że każdy człowiek ma swój realizm. Rzeczywistość jest przez jednostkę, każdą jednostkę oglądana inaczej. Prawda? I to jest właściwie fundament mojego pisania. Słowo, takie słowo, ono po prostu inspiruje moją książkę. Dlatego ja nie wiem, o czym ja będę pisał. Przy każdej książce czuję się jak debiutant. Zawsze doświadczam tego, jak nie umiem pisać, a nie jak umiem pisać. Prawda? Bo doświadczenie, jak nie umiem pisać, jest doświadczeniem, które mnie zmusza do poszukiwania. Prawda? Zmusza mnie do poszukiwania, zmusza mnie do szukania w gruncie rzeczy jakiegoś języka dla tej książki, która wyrasta z jakichś moich niejasnych intencji jeszcze. Nigdy nie wiem, do czego mnie doprowadzi ta narracja, moja własna narracja. Prawda? Ona tworzy postaci. To nie jest tak, że ja postaci od razu wiem, jakie one będą, że zakładam, to będzie tak. Nie. Język powołuje postaci dopiero. Jakieś jedno zdanie nagle wchodzi, prawda? Które powołuje postać do życia. Prawda? Powołuje zdarzenia do życia. Powołuje wszystko. Powołuje pejzaż, prawda? Ale zdanie, literatura dla mnie, to ciągle powtarzam, jest sztuką słowa i niczym innym. Literaturą może być każdy ludzki zapis. Każdy. Dlatego mnie te wszystkie formy tradycyjnie ułożone przez historię literatury, powieść, dramat, poezję i tak dalej, nie mają żadnego znaczenia, bo ja uważam, że literaturą może być wszystko. Ja spotykałem na przykład w listach chłopskich parę zdań, które były wspaniałą literaturą, nieświadomą zupełnie. Jak ja pamiętam, taki odkryliśmy gdzieś w kufrze u kogoś znajomego na Śląsku list braci Gawlików z emigracji do Stanów Zjednoczonych. Cała wieś wyjechała. To znana była historia opisywana, prawda, na czele z takim księdzem Moczygębą, który wydał swoje wspomnienia później, ale nikt nie znalazł jakiegokolwiek zapisu tych braci Gawlików. Myśmy trafili na nich. Tam w tych listach opis na przykład przez ocean statkiem jest apokaliptyczny zupełnie. Na taki opis trudno byłoby się zdobyć komuś świadomemu, że opisuje to. To napięcie psychiczne u tego człowieka musiało być tak silne, że powołało go na jednorazowego geniusza. Taka jest siła słowa, prawda? I ja to zakładam w swoich książkach. Chcę być kierowany przez język. Język jest mądrzejszy od nas. To brzmi absurdalnie, ale to ma sens.
Chciałbym się zapytać o rolę kobiet w twoim i w twojej twórczości, o miejsce kobiet w twojej twórczości, w twoim światopoglądzie także. Niektórzy krytycy twierdzą, że główne role w twoich książkach grają mężczyźni, że kobiet jest mniej, że one są jakoś marginalizowane.
U mnie głównymi bohaterkami są tylko kobiety. Ja nie piszę książek dla mężczyzn, ani o mężczyznach, tylko o kobietach właściwie. Ja uważam zresztą z istoty swojej, prawda, że kobieta jest mądrzejsza od mężczyzny. Jest mądrzejsza od mężczyzny, jest bogatsza o normalne, egzystencjalne doświadczenie. Mężczyzna jest postacią dosyć ubogą, prawda, z istoty. No weź tylko jeden przykład. Co my, mężczyźni, wiemy o kobiety, która jest w ciąży, która rodzi dziecko? Co my wiemy o niej? Nic nie wiemy. Nic. Nam to doświadczenie po prostu jest niedostępne. A w tym doświadczeniu jest ogromne bogactwo wewnętrzne człowieka. Ogromne bogactwo wrażliwości, lęków i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę już licytować tutaj.
Czyli mężczyzna nie jest w stanie napisać książki, która by przenikała świat kobiet?
Prawdopodobnie nie, dlatego ja ciągle pisząc chcę poznać. Chcę dotrzeć do osobowości kobiety, chcę dotrzeć do jej doświadczenia. Ale przecież nigdy nie mówię, że ja do czegokolwiek dotarłem. Dlatego moje książki są pełne tajemnic, niedopowiedzeń. Zresztą literatura nie może być dopowiedziana z natury swojej. Literatura właściwie, która wie wszystko, nie jest literaturą. Literatura nie wie wszystkiego, tak jak my z natury swojej nie wiemy wszystkiego. Jesteśmy skazani na jakąś tajemnicę, którą przed nami jest świat, jest drugi człowiek. Przecież my nie jesteśmy w stanie na dobrą sprawę poznać drugiego człowieka. Nawet mężczyzna mężczyzny, już nie mówiąc o kobietach. Choć mówimy, że ach, doskonale znam go. Nieprawda, to nam się wydaje. My mówimy o swoich wrażeniach, że kogoś doskonale znamy. To jest nasza pycha. Prawda? Poznanie dlatego jest udręką. Sam proces poznania jest istotny, a nie to, do czego poznanie prowadzi. Poznanie w gruncie rzeczy prowadzi do coraz większej tajemnicy i do coraz większej niewiedzy.